Od jutra znów będziemy mogli zrobić zakupy w galeriach handlowych. Posłuchajcie, co jeszcze się zmieni. Liczba zgonów z powodu COVID-19 będzie wciąż rosnąć, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Będą też dobre informacje dla osób planujących kupno mieszkania lub domu na kredyt. Otwarcie sklepów i lokali usługowych w galeriach handlowych w reżimie sanitarnym, ale bez możliwości prowadzenia sal zabaw. To jeden z zapisów projektu rozporządzenia o ograniczeniach epidemicznych, które mają obowiązywać od soboty. Dokument został przyjęty wczoraj przez rząd. Z informacjami o jego treści Tomasz Skory.
Zgodnie z projektem wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu będą mogły działać z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego i ten sam warunek dotyczy wszystkich dziedzin życia, które reguluje rozporządzenie. Mamy więc dopuszczalny limit klientów w odblokowanych sklepach i galeriach handlowych, maksymalnie jedna osoba na 15 m2, wciąż obowiązujące godziny dla seniorów i nadal podtrzymane zawieszenie działania hoteli z wyjątkiem obsługi gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów. Gotowe już do podpisu premiera liczące kilkadziesiąt stron rozporządzenie ma wejść w życie w sobotę. Większość wymienionych w nim ograniczeń ma obowiązywać do 27 grudnia.
Wczoraj odnotowano ponad 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 580 pacjentów cierpiących na COVID-19. A liczba zgonów będzie jeszcze rosnąć, uważają naukowcy z zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nimi Grzegorz Kwolek. Kiedy ich zdaniem możemy spodziewać się poprawy?
Najwcześniej na początku grudnia, ale dokładne prognozy są utrudnione, bo ostatnie zmiany w sposobie raportowania utrudniają sporządzenie precyzyjnej prognozy, mówi dr Jakub Zieliński z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego i podkreśla, że wiele danych nie trafia do oficjalnych zestawień.
W zasadzie były badane tylko osoby, no, które musiały być przyjmowane do szpitala, czy po prostu ogólnie ciężko chore.
Naukowiec podkreśla, że ostatnie zmiany wyłączające sanepid z raportowania danych są korzystne, bo instytucja była przeciążona innymi zadaniami i nie radziła sobie z przygotowaniem precyzyjnych zestawień.
W nadchodzących tygodniach łatwiej będzie wynegocjować zniżkę przy zakupie mieszkania. Deweloperzy i banki kredytujące zakup robią się bardziej skłonne do ustępstw. Skąd się bierze ta skłonność? O tym nasz dziennikarz Michał Zieliński.
Końcówka roku to czas, kiedy można jeszcze poprawić roczny wynik. W tym czasie szefowie pozwalają więc sprzedawcom mieszkań i kredytów zgadzać się na ustępstwa, byle pod umowami znalazły się podpisy nowych klientów.
Wyniki roczne są kluczowe z punktu widzenia udziałowców zarówno firm deweloperskich, jak i banku. Dlatego szefostwu szczególnie zależy na tym, aby pochwalić się jak najlepszą sprzedażą.
Analityk HR Investment Bartosz Turek dodaje, że nie można liczyć na znaczące upusty, ale nawet wytargowanie 100 zł na metrze kwadratowym u dewelopera i nieznacznej obniżki marży czy mniejszej opłaty w banku przy tak poważnym zakupie oznaczać będzie łączne oszczędności w ciągu lat warte na przykład tyle, co wyposażenie łazienki.
Diego Maradona pochowany na cmentarzu Ogród Pokoju Buenos Aires. Myśleliśmy, że jest taki trochę nieśmiertelny. On łączył wszystkich Argentyńczyków. To niepowetowana strata. Mówi o śmierci Diego Maradony Argentyńczyk mieszkający w Polsce Jorge.
To jest bardzo jakby wielka postać, ważna postać. Dosyć kontrowersyjna, jak wiadomo, ale Diego się kojarzy z flagą na Argentynę. To jest ogromna strata. My myśleliśmy, że on jest nieśmiertelny, no bo tyle razy już umarł, ale i tak jest to bardzo, bardzo smutna wiadomość.
Maradona zmarł w środę w wieku 60 lat na zawał serca.
Są i takie fakty.
Lubelscy studenci dołączyli do akcji Książka na telefon, wspierającej małe księgarnie. Studenci będą kupować za własne pieniądze co tydzień po kilka książek i organizować konkurs w sieci, żeby ktoś mógł je wygrać.
Tematycznie te pytania mają dotyczyć książki, pisarza albo księgarni.
Kupiłem, przeczytałem.
Może pogłaskałem, powąchałem, podrawałem komuś innemu.
Czyli rozumiem, że wy zaczynacie, a potem będziecie wciągać w to kolejne koła naukowe na KUL-u i na innych lubelskich uczelniach.
Tak, dajemy tę małą cegiełkę, ten nasz mały wkład na nasze możliwości, więc mamy nadzieję, że też każda mała księgarnia na Lubelszczyźnie będzie przez nas odpowiednio zaopiekowana.
Z Natalią Dziedzic, studentką polonistyki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kot. A teraz zapraszam na rozmowę Roberta Mazurka w RMF FM. Naszym gościem był dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Dlaczego jest tak mało testów, panie doktorze? Rząd mówi, że to dlatego, że lekarze rodzinni nie kierują pacjentów na badania.
Panie redaktorze, żeby była jasność, to nikt, lekarzy rodzinnych, nikt nas oczywiście nie ogranicza w robieniu testów. To pierwsza uwaga. Druga uwaga to mam nadzieję, że obostrzenia sanitarne przyniosły efekt już. Powolutku zaczynają przynosić efekt. W związku z tym jest trochę mniej wirusa w przyrodzie. I druga rzecz, która, a w zasadzie trzecia, o której chcę powiedzieć, to to, że niestety ludzie nie chcą przychodzić na testy, ludzie nie dzwonią do nas.
Ale to zaraz, sekundę, zanim o tym, spróbujmy to uporządkować rzeczywiście. Powtórzmy, to znaczy pan naprawdę i to z ręką na sercu mówi, że to nie jest tak, że macie jakieś naciski, żeby może nie kierować, albo nie przesadzajcie, albo są jakieś utrudnienia, nie. Bo nie wiem, bo sanepidy na prowincji mówią, nie no gdzie za dużo, nie damy rady.
Nie, to my, lekarze rodzinni, decydujemy o tym. Rzeczywiście mamy absolutną wolność w decyzji od 1 października, dodajmy, bo wcześniej były ograniczenia administracyjne, ale udało nam się porozumieć z panem ministrem co do tego, że takich ograniczeń w dobie pandemii dla lekarzy być no nie powinno, co jest oczywiste. To jest jeden. Druga
rzecz. Ale właśnie wspomniał pan o tym, że ludzie się boją.
Tak, ludzie się boją i to jest potężne zjawisko. Koledzy o tym mówią z całej Polski, ja też to obserwuję w swoich przychodniach. Mianowicie boją się tej stygmatyzacji, boją się zostać na izolacji, boją się, że ich rodziny będą na kwarantannie, boją się, że nie będą mogli pójść do pracy, no ale to skutkuje tym, że chodzą. Chodzą do pracy chorzy i niestety w ten sposób roznosimy pandemię. I to jest zjawisko właśnie dlatego niepokojące.
Mówi pan, że boją się stygmatyzacji, a może po prostu boją się utraty zarobków. To jest w najlepszym wypadku utrata 20% pensji na czas przebywania na kwarantannie, na zwolnieniu lekarskim.
To jest prawda, ale panie redaktorze, no musimy tutaj do odpowiedzialności zaapelować, dlatego, bo bez tej odpowiedzialności to pandemia nigdy się nie wyciszy, nigdy nie wygaśnie, dlatego, bo osoby z objawami, to klinicznymi, wyraźnie objawami będą chodziły do pracy. My obserwujemy takie zjawisko.
To proszę Państwa, to ja pozwolę sobie w swoim własnym głupkowatym, prywatnym imieniu zaapelować. No, lepiej stracić 20% pensji niż życie. Może nie swoje, ale cudze tej osoby, którą zarazimy.
Dokładnie. Jeśli...
No dobrze, tylko panie doktorze, to fajnie brzmi, jak tutaj taki mądry dziennikarz z Warszawy się wymąża. Bardzo mądry już teraz, naprawdę, bez ironii, pan doktor. A jak taki człowiek siedzi i on ma po prostu jakieś objawy i przeraża go ta wizja, to co on ma zrobić? Znaczy, gdzie on ma pójść? Do kogo się udać? Mam niepokojące objawy. Nie wiem, czy to już jest koronawirus, czy może zwykłe przeziębienie. Co mam zrobić?
No właśnie. No pierwsza rzecz, zostać w domu. To jest podstawowa rzecz, dlatego, bo jeżeli to jest paragrypa, to też nam oczywiście pomoże, czy grypa, jeżeli zostaniemy w domu. Ale poza tym zostań w domu, uchroni oczywiście, gdy mamy koronawirusa. Nas uchroni, bo nie będziemy mieli reinfekcji, powikłań, uchroni wszystkich dookoła. Ale druga rzecz, którą trzeba zrobić, dzwonić do lekarza rodzinnego i w kontakcie z lekarzem rodzinnym zadecydować o dalszym przebiegu całego leczenia.
Czyli dobrze, a teraz tak, lekarz rodzinny zauważa, no miejmy nadzieję, że to tak wygląda w istocie, że po 5 dniach żadne objawy nie minęły i co? Jak to wygląda dalej?
Lekarz rodzinny w zasadzie już powinien mieć pod opieką tego pacjenta w pierwszej, drugiej dobie. Ja apeluję do pacjentów, żeby dzwonili w miarę szybko, bo czasem są kłopoty z dodzwonieniem się do lekarzy rodzinnych, choć akurat do większości placówek poza dużymi miastami, dodajmy, nie ma takich problemów. I teraz lekarz może zlecić test poprzez teleporadę. Jeżeli ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, to oczywiście może poprosić go o wizytę w przychodni i bada w przychodni w pełnym rygorze sanitarnym.
No właśnie, ale chciałem spytać, to wie pan, wizyta w przychodni, mówimy o pacjencie, u którego podejrzewamy koronawirusa. Czy on po prostu nie rozniesie go?
Jeżeli ma przyjechać do tej przychodni własnym transportem, to oczywiście nie zalecamy takich rzeczy. Jeżeli przyjedzie własnym samochodem i przyjmiemy go w określonej godzinie, w wyznaczonych godzinach dla takich pacjentów, dla tego typu pacjentów podejrzanych, w pełnym rygorze sanitarnym, to oczywiście dla niego nie będzie to nic bezpieczeństwo i dla.
Panie doktorze, znowu...
Można też...
Brzmi to bardzo proste.
Tak, no bo to jest proste. Jest proste, panie redaktorze. I jeszcze możemy przez teleporadę wysłać takiego pacjenta także na test oczywiście.
Ale właśnie, i tutaj się zaczynają schody, panie doktorze, bo pan to wszystko przedstawia, jakby to wszystko było no w sumie dość banalne, ale już na pewno prostsze niż kupowanie ciuchów przez internet. Ale jak ja patrzę na zlecenia lekarzy pierwszego kontaktu, tudzież jak pan mówi, pierwszego konfliktu, to przez cały weekend poprzedni tych zleceń było 1200 niespełna przez ostatni 1000. Ja rozumiem, że lekarze rodzinni nie pracują w weekendy, no ale to oznacza, że ten pacjent przez weekend nie ma prawa chorować. Dobrze rozumiem?
Nie, tak już źle niestety nie jest. Ale było, rzeczywiście tak było, że z testami było trudniej. Teraz od pewnego czasu uzyskali także możliwość wykonywania tych testów lekarze, oczywiście SOR-ów i sprzyjęć oddziałów zakaźnych zawsze mieli, ale teraz również nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, wyjazdowej i ambulatoryjnej, czyli te osoby, które jak gdyby są przedłużeniem POZ-u w dni świątecznej i w nocy.
Dobrze, proszę Państwa, o testach jeszcze porozmawiamy, jeszcze do tego wrócę, bo nie wszystko rozumiem, ale pojawiają się wszędzie, w internecie, w gazetach, no, w telewizjach, wszędzie, jakieś przeróżne, a zwłaszcza w reklamach, domowe lub paradomowe sposoby na przejście koronawirusa. To pokrótce, panie doktorze, zacznijmy od takich, które mnie osobiście wydają się najgłupsze, oregano. Dlaczego nie tymianek?
Nie, on trochę wzmaga odporność. Troszeczkę zwiększa odporność, więc czasem te środki takie...
No dobrze, ale tak samo mogę powiedzieć czosnek, tak?
Oczywiście. No i trzeba powiedzieć czosnek, oczywiście.
Tak, no dobrze. A witamina D? Ja mówię o tym dlatego, że przedwczoraj, cytuję teraz komunikat z Kancelarii Prezydenta, prezydent Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu z ekspertami na temat roli witaminy D i innych czynników w procesie budowania odporności przeciwko SARS-CoV-2. No i przepraszam bardzo. To znaczy co? No tak. Witaminę D brać i nie będziemy chorować? To brzmi za prosto chyba.
Nie, to jest za prosto. Oczywiście nie ma leku przyczynowego, nie ma tej możliwości, która zabezpiecza przed koronawirusem, czyli szczepionki. Póki co jeszcze nie ma. Nie ma w związku z tym jakiegoś, prawda, czegoś fantastycznego, co weźmiemy i nie zachorujemy, ale możemy budować odporność. Takim elementem jest oczywiście witamina D3, wspomniany oregano, ale czosnek, cebula, zdrowa żywność, ruch, i tak dalej, i tak dalej.
I jabłka, oczywiście jabłka. Marszałek Karczewski mówił, że jak to było jabłko z wieczora i nie ma doktora.
Druga część rozmowy Roberta Mazurka i doktora Michała Sutkowskiego w Faktach za godzinę. Całość już teraz do odsłuchania na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.